Chcę dzisiaj, bracia i siostry, z wami mówić o dziwnej cenie postępu. Słowo postęp, rozwój, wzrost to słowa, które dobrze brzmią w naszych uszach, prawda? Wszyscy zgadzamy się, że jest to potrzebne. Społeczeństwo całe tego potrzebuje. Cały świat tego potrzebuje. Ale nieraz tak bywa, że ci, którzy ruszają z miejsca, którzy próbują coś zmienić, narażają się na sprzeciw, narażają się na rozmaite ataki. Wielcy odkrywcy, reformatorzy, nowatorzy, uczeni, dobroczyńcy ludzkości nieraz byli w takiej sytuacji, że im współcześni ludzie sprzeciwiali się bardzo i prześladowali ich. Na przykład Mikołaj Kopernik. Stawiamy mu dzisiaj pomniki i chlubimy się na całym świecie, że ten Kopernikus to Polak. Ale kiedyś, jak on ten o tych obrotach tam pisał to dzieło, to wcale tak nie było, że on był taki od razu uhonorowany, taki, ach, cieszymy się, Mikołaju, żeś się narodził tutaj i żeś jest Polakiem, bo nam chlubę przyniesiesz. O nie, tak nie było. A reformator wielki Marcin Luther. I nie chcę tutaj przykładów więcej przytaczać, bo nie jesteśmy w stanie ich wymienić. W każdym bądź razie tak bywa w życiu, że gdy ktoś rusza, ktoś coś inicjuje, ktoś coś nowego zaczyna, to często spotyka się z opozycją, ze sprzeciwem. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jego aktywność, jego działanie, to co zaczyna robić, to nowum, jakie wprowadza, albo stanowi wyzwanie dla powszechnej stagnacji, dla powszechnej bezczynności. No bo jeżeli wszyscy siedzą, jest taka lipcowa sielanka, nic się nie chce gorąco, jedynie jeszcze jedną szklankę Coca-Coli, to jest cała aktywność, jeszcze jedno piwko, to jest cała aktywność niektórych, to gdy pojawia się człowiek, który mówi, ruszamy, spocimy się, zranią nas, wyśmieją nas, może wysadzą nas w powietrze, to taki człowiek jest terrorysta, prawda? Z czego on chce od nas? Nam tak dobrze jest, a on nas rzuca, nam wyzwanie, prowokuje, pobudza do działania. Więc albo z tego powodu taki jeden, czy takich kilku jest, że tak powiem, niemile widzianych, albo też dlatego, że to, co robią, to, co próbują zrobić, rażąco odbiega od przyjętych norm, kanonów społecznych, od tego, cośmy zawsze robili, jak u nas zawsze było. On coś takiego tu wprowadza. Weto! Nam tu nie trzeba tego. Nam dobrze jest, jak jest. Żadnych zmian. Żadnych zmian. Tak czy owak, działalność owych reformatorów, takich, którzy próbują zmienić coś w życiu, w otoczeniu, w środowisku, wywołuje kontrowersje społeczne. Wywołuje sprzeciw otoczenia, wywołuje podział wśród ludzi. Że, no, jednym słowem, problem. Jakiś problem zaraz się pojawia. Gdyby takich nie było, byłby święty spokój. A gdy się pojawiają, jest problem. Jest problem. Chciałbym dzisiaj razem z wami czytać Słowo Boże z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 10, werset 34 do 39. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 10, 34 werset. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. W innej Ewangelii ta sama wypowiedź jest oddana troszeczkę inaczej, że Pan Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść na ziemię pokój, ale rozdwojenie. W naszym tekście miecz, w innej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, rozdwojenie. Rozdwojenie. Zacznijmy od tego, że lubimy postawę statyczną. Lubimy, zwłaszcza w sferze wiary, lubimy tradycję. Nie lubimy, wiecie, zacofania w sferze praktycznego życia. O, tutaj chcemy być bardzo nowocześni. Na najgłębszej wiosce znajdziesz anteny satelitarne, samochody, komputery chcą, ludzie nawet prądu nie mają, a już by komputer chcieli mieć, no to laptopa potrzebują i tak dalej. I na rozmaite sposoby ludzie próbują być nowocześni w różnych sferach, natomiast w sferze wiary jakoś dziwnie tak upodobali sobie taki, wiecie, status quo, bez zmian. Bez zmian. Najlepiej jest, jak jest taki względny porządek, ład, nic się nie zmienia. Idę sobie w niedzielkę rano, tam na poomacku wyciągam sobie tę koszulę, krawat kościołowy, ubieram, idę, żeby mi tylko mojego miejsca kto nie zajął, bo ja mam swoje miejsce w kościele, siadam sobie, w czasie kazania się rzemnę trochę, bo może nawet pośpiewam i pójdę. Tu mówię o zielonoświątkowym nabożeństwie, wcale nie jakimś tam. Co nam mówić o innych? Mówmy o sobie. Lubimy taki względny porządek i wtedy też panuje mniej więcej ogólna zgoda. No bo jeśli ja się zrzemnąłem, a mój sąsiad się też zrzemnął, to co my będziemy się kłócić, że tu coś się tego, no po prostu szanujemy się, tak mniej więcej, takie jest życie, takie w ciało jest takie, ciało, bracie słabe, i tak mniej więcej przebiega nasza codzienność. A z drugiej strony gdzieś tam pod skórą czujemy, nie że czujecie, ale czujemy potrzebę, obowiązek rozwoju. Przecież to nie może tak być, żeby było całe lata tak samo. Coś jest nie tak. To coś nie tak, żebym ja zawsze te same słowa mi przychodziły do głowy, gdy się modlitwa zaczyna. No coś nie tak, chyba moja modlitwa powinna się jakoś rozwijać. Bo niedługo książeczkę do modlitwy ludzie stworzą. Nagrywają tutaj i potem będzie modlitwa świętego Mikołaja, modlitwa świętej Teresy, modlitwa świętej tej... I potem na okoliczność to tak się tworzy. Jeszcze parę lat i będziemy mieli takie książeczki. Czujemy, że coś, że to nie może tak być. Czujemy, że Pan nas chce poprowadzić dalej, coś więcej nam, dla nas ma, prawda? I takie impulsy rozwoju docierają do nas. Gdzieś tak czasem człowiek pojedzie, no bo tutaj to jaki impuls można dać, ale jak pojedzie gdzieś na jakąś konferencję, gdzieś dalej tam. Ach, szkoda, że ten nasz zbór taki jest. Tak to może być wspaniale. Czujemy takie bodźce czasem, żeby ruszyć z miejsca, żeby coś zmienić. I gdy któremuś przychodzi do głowy, żeby coś zmienić, żeby się ruszyć, to się zaczynają problemy. Ty. Ostatnią środę mieliśmy tutaj kazanie pastora Kosentki ze Świnoujścia, przepraszam. Ci, co byli, pamiętają, o czym on głosił. Ale podczas gdy głosił, przyszedł mi taki obraz. Taka myśl się zrodziła. On głosił o tym, jak to Izraelici doszli do Jordanu, wędrując w stronę Ziemi Obiecanej, doszli do Jordanu, czyli prawie do granicy Ziemi Obiecanej. No i ten Jordan wyznaczał jakby pewien etap ich wędrówki. I trzeba było zdecydować. Albo zostajemy tutaj, albo idziemy dalej. Dwa i pół plemiona już sobie tam upatrzyli ziemię, już ten wziął sobie to pastwiska, o tu będzie bardzo dobrze, no tak już, niech tak będzie już, tak jest dobrze. Ale Bóg zainspirował Mojżesza, że trzeba iść dalej, to nie jest jeszcze to miejsce, coś jest więcej, tam dopiero jest naprawdę to miejsce, do którego Bóg ich prowadzi. No i jak czytaliśmy wtedy, co jest opisane w czwartej księdze Mojżeszowej, w rozdziałach 13, 14, wysyłają wywiadowców. Pamiętacie tę historię? Trzeba by po prostu zbadać tę ziemię, czyli mówiąc naszym językiem, zamawiają ekspertyzę, żeby eksperci poszli, sprawdzili i dali opinię, jak to naprawdę jest tą ziemią. No i zamówili jedną ekspertyzę, a dostali dwie. Przychodzą ci wywiadowcy i 10 przedstawia podobną ekspertyzę. Mianowicie, że tak jest, wspaniała ziemia, cudowna, tylko że tam mieszkają olbrzymy, tam w ogóle jest trudno, tam nie ma miasta warowne, nie mamy szans. Wtedy odzywają się dwaj, którzy przedstawiają inną ekspertyzę. To samo widzieli, to samo słyszeli, tego samego dotykali, te same przepisy czytali i całkiem inna ekspertyza. Mówią, zdobędziemy tę ziemię. Pan rzucił strach na tych ludzi i my jak wejdziemy, to ją na pewno zdobędziemy, a ona płynie mlekiem i miodem, jest wspaniała, Bóg daje nam wspaniałą ziemię i idziemy. I zaczyna się problem. Dwie ekspertyzy, wiecie, to już jest problem. Jak się różnią, to jest poważny problem. I tak właśnie się stało. Wówczas ludzie zaczęli reagować. Jeśli byście chcieli otworzyć sobie na chwilkę tę czwartą księgę Mojżeszową, rozdział 14 jest napisane, wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli, po cóż Pan wprowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się ich łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. 10 werset. A cały zbór zamierzał ich ukamienować. Po prostu tych 10, a większość miała takie wnioski, które wpłynęły na cały zbór. Wpłynęły destruktywnie na cały zbór. Zaczęli, jak czytaliśmy, i wierzymy, że to jest szczerze, ci ludzie reagowali, wzburzyli się, podnieśli głos. Niektórzy płakali, po prostu się wzruszyli w związku z tym. Nie potrafili sobie poradzić emocjonalnie z tym, co się stało. No i doszło nawet do tego, że tak byli źli na Mojżesza, na Aarona, że chcieli ich ukamienować, zabić ich. Zrobił się problem. Przedtem, kiedy tam byli nad tym Jordanem, posę ogniska palili, grylowali sobie, rozmawiali, trawkę kosili, trawniczki to mieli tam pewno, kuski głaskali. Było tak przyjemnie, było miło. Co to głowy przyszło, żeby wysyłać tych wywiadowców, żeby oni tam szli i czego więcej nam trza? Zrobił się problem. zrobił się problem związany z myślą o postępie, o rozwoju, o pójściu dalej. Gdy tego nie było, wszyscy siedzieli na swoich miejscach, mówiąc obrazowo, i nie było problemu. Zobaczyłem to, jak pomysł, by pójść dalej, wywołuje reakcję i spowoduje rozdwojenie. Doszło tam do poważnego rozdwojenia. Poczytajcie sobie te teksty, bo potem Mojżesz opowiada to, całą relację zdaje na początku 5 Księgi Mojżeszowej. Warto sobie to przeczytać, bo to tak plastycznie i dobitnie jest to opisane. Ma to duchowe odniesienie do naszego życia. W ogóle badajmy Stary Testament, bo w nim tyle jest Chrystusa. Cały Stary Testament mówi o Chrystusie, mówi o rozwoju duchowym, o zagrożeniu dla życia duchowego. Trzeba to badać. Nasz tekst, który dzisiaj przeczytaliśmy, nie mówi o niczym innym, jak właśnie o tej sprawie. O tej sprawie ceny, dziwnej ceny postępu. Mamy zwyczaj dążyć do pewnej normalizacji naszego życia osobistego, życia rodzinnego, życia społecznego. Lubimy, żeby w naszym życiu było tak mniej więcej poukładane. Kiedy to następuje, to jakby zaczynamy się w tym poruszać. Umiemy już rozpoznać, z kim należy rozmawiać tak, z kim inaczej. Mamy po prostu już taką orientację. To wszystko jest oczywiście przepełnione miłością własną i miłością do bliźniego, czy miłością bliźniego własną. Może czasem nas coś zaboli, ale już my tak siebie kochamy, że się nie pozwolimy za bardzo skrzywdzić, a też wiemy, że należy miłować bliźniego jak siebie samego. I tak nasze życie mniej więcej wygląda. Wolelibyśmy, kiedy mniej więcej wszystko się układa, żeby tak zostało, żeby tego nie ruszać. Przyjmujemy taką postawę zachowawczą. A z drugiej strony, jak już wspomniałem, jest w nas takie odczucie, że życie to jest coś więcej niż tylko to, żeby się najeść, napić, wyspać, ubrać, pojechać, wrócić. Że życie to jest życie coś więcej. To jest coś wzniosłego, szlachetnego, wielkiego, do czego Bóg nas powoła. I oto w nasze życie wkracza Syn Boży Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak wkroczył w wasze życie? Jak wkroczył w życie waszej rodziny? Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, jak wkroczył? Jak wkroczył do waszej głowy? Jak się tam zamieszało, zagotowało? Jak wkroczył do serca? Jak się zmienił, jak się rozmiękczyło? Jak wkroczył do małżeństwa, jak wkroczył do rodziny, jak wkroczył do chałupy, do pokoju twojego obwieszonego jakimiś plakatami i tak dalej. Pamiętasz, co się stało? Jak Jezus wkracza, zaczyna się zmieniać. Jezus objawia się czasem jednemu członkowi rodziny najpierw, nie wszystkim naraz. No chciałoby się, żeby tak wszyscy rządkiem od razu za Panem Jezusem poszli. Ale nieraz jest tak, że jedno uwierzy, a drugie nie. I co się wtedy zaczyna dziać? Zaczyna się wtedy problem. Jezus Chrystus przychodzi i otrzymujesz impuls od Niego, impuls, że trzeba coś zmienić. Jeszcze dzień wcześniej nie myślałeś, że trzeba coś zmienić. Myślałeś, wszystko jest okej. Najwyżej jeszcze tylko mocniej się wkopać w ziemię, mocniej swoje pozycje ugruntować, mocniejszy karabin sobie kupić, mocniejszy, szybszy samochód, może w lepszym banku sobie założyć konto i tak dalej. I to wszystko. A teraz świat ci się wywraca. Cały świat ci się zaczyna wywracać. Otrzymujesz impuls do tego, żeby się opamiętać z grzechu. Przedtem różne rzeczy, które robiłeś, nie stanowiły żadnej sprawy. To, jaka to sprawa, człowieku, żem sobie tutaj coś podkradł, że tam sobie coś... Co ty? A teraz Duch Święty posyła ci impuls. Trzeba to zmienić. już nie, nie będziemy w naszym domu pić wódki, mówi ojciec.
A matka tak lubi pić. No to już problem.
Już rzucamy pale, nie będziemy palić w naszym domu. No, no to ty se nie pal, ale my chcemy se palić.
I już się robi konflikt, prawda?
Sam impuls do upamiętania z grzechów wywołuje sprawy. Już nie będziemy w naszym sklepie sprzedawać alkoholu, mówi chrześcijański biznesmen drobny.
A to mówią, no to co, bankrutujemy?
I już jest problem. Kiedy Chrystus wkracza do naszego życia, wiemy jedno, trzeba się opamiętać z naszych grzechów, trzeba je zostawić, trzeba się nawrócić, trzeba całkowicie się nawrócić. A żeby wszyscy chcieli tak samo myśleć jak ja, żeby moi domownicy chcieli tak myśleć, moi koledzy, moje otoczenie, żeby chciało tak myśleć, oni całkiem inaczej myślą. Kiedy Chrystus wkracza do naszego życia, to otrzymujemy impuls do duchowego odrodzenia. Odrodzenie. Stare przeminęło. Nowe stworzenie. Wszystko nowe. Nie tylko porzucić stare grzechy, ale nie tylko, żeby to uschło to stare i zmarniało i poszło do grobu, ale żeby się pojawiły te zielone, choćby najmniejsze gałązki, te listki, żeby zaczęły tutaj i tam zaczęły wyrastać, żeby się odrodziło nowe życie, nowa jakość, ta zieleń Boża, żeby się pojawiła. A potem kwiaty, a potem owoc, prawda? Taki impuls dostajemy, gdy Pan wkracza do naszego życia. Gdy Pan wkracza do naszego życia, to nagle zauważamy, że my religijni od dziecka religijni stwierdzamy, że nasza wiara to po prostu jest martwa. Że trzeba nam wiarę pogłębić. Nie, żeśmy przedtem wierzyli w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, a teraz mamy wierzyć w Księżyc. Mamy wierzyć w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale nie tak, jak żeśmy wierzyli do tej pory, prawda? Dostajemy impuls, że mamy wierzyć inną wiarą, wiarą żywą, wiarą, która się wiąże z posłuszeństwem. O, już nie chcemy tak wierzyć, jakśmy dawniej wierzyli. Przeżegnać się i to wszystko. Nie, teraz chcemy... Bóg daje nam wiarę do serca. No ale jak zaczynamy wzrastać w wierze, to nam mówią, żeśmy wiarę zmienili. No jak? Przecież my tylko chcemy wzrosnąć. Ciociu, toż to, zobacz, ta sama Biblia. Ciociu, toż też to o Trójcy. Ciociu. Ty, idź mi ty. Wiarę zmieniłeś, ty przechrzto to jedna. Idź stąd. Konflikt się robi. My tylko chcemy pogłębić naszą wiarę. Chrześcijańską wiarę. A tu już jest problem. Gdy Chrystus wkracza do naszego życia, to pojawia się impuls do służby. Do oddania swojego życia. Do dedykowania swojego życia tego, co mamy Jezusowi Chrystusowi. Przedtem wszystko się kręciło wokół nas. Co ja będę miał z tego? Co ja mam z tego? To była nasza naczelna zasada życia. A teraz, gdy Chrystus wkroczył na życie, to pytam, co On będzie miał z tego? Czy On będzie miał z mojego życia chwałę? Czy inni ludzie będą mieli pożytek z mojego życia? Zgadzacie się, że takie impulsy Duch Święty nam posyła? Że Chrystus nam takie impulsy posyła? Jeśli Ci takich impulsów nikt nie posyła, znaczy, że Chrystus się nie pojawił w Twoim życiu. A jak to dobrze, że On się pojawia, bo nam zaczyna pachnąć życiem, bo zaczyna nam się coś układać, zaczynamy widzieć ten dom w niebiesiech, zaczynamy widzieć nadzieję, prawda? Ale wtedy, kiedy ten impuls Boży dociera, zaczynają się problemy. Zaczynają się problemy. Gdy ruszasz z miejsca, nie obejdzie się bez kłopotów. Dlaczego? Bo właśnie wtedy budzą się wrogowie Twojego postępu duchowego. Bo właśnie wtedy w dyżurce strażników stagnacji czerwona lampka się zapala. Bią, uwaga! Oni już nie będą przychodzić jak półśnięte rybki w niedzielę na nabożeństwo, posiedzą, nawet Biblii nie otworzą, Może jak będzie leciało, dzisiaj jest dzień, to tak machinalnie zaśpiewają, ale nie daj Boże jakiej nowej pieśni, bo melodii nie znam i nie będę śpiewał.
Już tak nie będzie. I strażnik stagnacji, wróg naszych dusz, już się budzi. Oj, co to, to nie zamierzają robić? Co ty tam chodzisz tam do tego kina znicz? Co tam wyświetlają? Przecież to już zamknięte dawno.
Nie, ciociu, nie zamknięte. Otwarte.
Wiecie, Jezus Chrystus objawił się, aby dać nam nowe życie. Jezus Chrystus przyszedł do ciebie i do mnie, abyśmy zaczęli żyć Jego życiem. Życiem, które się cechuje rozwojem, stałym rozwojem, pójściem dalej i dalej i dalej, nie żadną stagnacją. A coś nas próbuje powstrzymać przed postępem. Coś próbuje nas zahamować. I chciałbym, jeśli pozwolicie, chwileczkę jeszcze, a jeszcze mamy troszkę czasu, widzę, że nie wszyscy śpią, więc nie jest tak źle. Chciałem wymienić kilka takich wrogów postępu. Nie mówię, że to są te najważniejsze albo najbardziej powszechne. To są te przypadki czy te sytuacje, które przyszły mi do głowy, do serca, kiedy rozmyślałem na ten temat. Pierwszy wróg postępu, twojego i mojego postępu duchowego, tego ruszenia z miejsca, to jest obawa przed rozczarowaniem samym sobą. My lubimy mieć dobry obraz samego siebie, prawda? Kto jest najpiękniejszy na świecie? Och, to oczywiste. Te w tych gazetach, to wiecie, tam retusze, fotomontaże i tak dalej. A tak najpiękniejszy, to wiadomo, kto jest. Kiedy ruszam z miejsca, kiedy wychodzę z tego swojego kokonu samouwielbienia, kiedy wystawiam nos na zewnątrz, kiedy mi się zaczyna marzyć wyjście poza obręb tego, w czym do tej pory byłem i czułem się taki już swojski, taki bezpieczny, wtedy może się niestety tak zdarzyć, że odkryję, że nie jestem taki dobry, jak o sobie myślałem. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, prawda? Dowiedzieć się, że nie jestem taki dobry, że nie jestem taki super, jak o sobie myślałem. Bo to, jaki naprawdę jestem, okazuje się dopiero w praniu. Prawda? Dopiero wtedy. Ja mogę sobie siedzieć, myśleć sobie, ale ja jestem mądry. Albo, ale ja jestem zdolny. I mogę tak siedzieć, żeby mi tak za dużo ludzi nie przychodziło do mnie, za dużo, za bliskiego kontaktu, bo się może okazać, moja żona już też jest przekonana, że jestem najlepszy. Tak już jej tam codziennie, że ja jestem po prostu super. I nie daj Boże, żeby jacyś inni przychodzili, żeby moja żona z nimi rozmawiała, bo się zorientuje, biedactwo, że ja nie jestem taki najlepszy, że są jeszcze inni lepsi. W praniu się dopiero okazuje, jaki naprawdę jestem. Jak się ruszę. Nie jeden kierowca mówi, ach, jaki ja jestem kierowca, zwłaszcza jak sobie siądzie przy komputerze i joysticka weźmie. Wzium, wzium, ach, jeździ jak trzeba. Do czasu, dopóki nie wyjedzie na Hucisko, węzeł Hucisko. I teraz ja mam co teraz robić, kobieto? Do przodu czy do tyłu? W lewo czy w prawo? Sfera modlitwy na przykład. Przenieśmy się na właściwy grunt. Mogę sobie myśleć, ach, modlitwa to jest to. Bracie, należy się modlić. Siostro, jak masz problemy, módl się. Powinniśmy się modlić, być ludźmi modlitwy, prawda? Wszyscy mówią amen. Zbór mówi amen. Tak, tak, tak ma być. Ale jak tak sam zdecyduję,
że będę mężem modlitwy. I jeszcze wam powiem, bracia i siostry, wyłażę z tego kokonu i mówię, chcę stać się mężem modlitwy i będę się modlił i tak. O, okazuje się, że taki wcale nie jestem. Dlatego lepiej, żebym się schował ze swoją modlitwą tam, gdzie tam, do komory, bracie, najważniejsze, żeby w komorze się modlić. A co robisz w tej komorze? Tak się gorliwie modlisz, że aż chrapanie słychać czasem, prawda? Tak się modlisz, że uplanujesz sobie różne rzeczy, gdzie jechać, co kupować. Tak się modlisz, że masz dużo różnych pomysłów nowych z tej komory modlitwy. Tylko niekoniecznie rozwój duchowy, wzrost. Ilustracja. Bardzo, myślę, czytelna ilustracja odnośnie futbolu. Każdy normalny facet po 40 uważa, że jest dobrym graczem, prawda? Zna się na futbolu. O, jak tak sobie siądzie przed telewizorem, albo jak sobie na trybunie tam stanie, super wie, jak ten powinien zagrać, komu podać, kiedy strzelać, kiedy nie. Wszystko bardzo dobrze wie. Miło jest mieć uczucie, że ja się znam na futbolu, że jestem ekspertem wręcz od futbolu, że jestem dobrym graczem. Pamiętam, jakem w pierwszej klasie podstawówki dokopał chłopakom z innej klasy. Pamiętam, ale byłem. Tak mi zostało. Tak mi zostało. I w tej sytuacji, gdy coś takiego mam w głowie, w sercu, lepiej nie wychodzić na murawę, prawda? Lepiej sobie usiąść i patrzeć. Lepiej stanąć i pokrzykiwać. Pokrzykiwać na innych, jak powinni grać. No bo kiedy się ruszę i kiedy wyjdę na murawę, założę se trampki i spróbuję grać, to się po pierwsze okaże, że coś mi zaraz szyknie w krzyżu, a poza tym machnę tylko nogą, a piłka poleci gdzie indziej. Taki, ale to takie nieprzyjemne uczucie. Więc lepiej nie ruszać się z miejsca i w razie czego zmieni sobie klub. Powiedz, źle gramy, zmieniamy klub. Idziemy do innego klubu i tam będziemy pyskować, gadać, jak należy się, jak należy grać. Wiecie, jest wiele sfer, w których lepiej jest jakby nie ruszać samemu, bo wtedy się okazuje, że nie jestem wcale taki, jak o sobie myślałem. Jeszcze jeden obraz mi się ciśnie we głowę. Wychowywanie dzieci. Ach, zanim miałem dzieci, jakim ja byłem ekspertem od wychowywania dzieci. Ludzie, wszystkim już mogą doradzać. Przewaliłem dużo książek różnych tam, pedagogiki i tak dalej, wychowywania, co z małym, co z dużym dzieckiem. Wszystko prawie wiedziałem. Taki byłem pilny. Tylko jak mi się dzieci pojawiły w rodzinie, jak moja żona kochana porodziła te nasze dzieci, to się okazało, że ekspert zrobił się taki, skurczył się, taki malutki się zrobił. I wcale to mu nie przeszkadzało słuchać, jak obok inni, co nie mają dzieci, jak mu mówili, tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba, tak, o, ty źle wychowujesz i tak dalej. Więc słuchajcie, mówiąc krótko, gdy ruszamy, gdy się zabieramy do czegoś, gdy coś zaczynamy sami robić, możemy się sobą rozczarować. Ja czegoś takiego doświadczam. Teraz mówię zupełnie uczciwie, szczerze przed wami. Ja czegoś takiego doświadczam. Gdy ruszam, gdy się do czegoś zabieram, okazuje się, że nie jestem taki, jak myślałem, że jestem. Budzę się rano z myślą, zawiodłem, co ze mnie za pastor, co ze mnie za chrześcijanin, co ze mnie za mąż, co ze mnie za ojciec. Jakbym siedział może i nic nie robił, może bym miał o sobie myślenie, jestem super.
Jakbym był kibicem, to może bym myślał, że jestem dobrym graczem. Ale jak wylazłem na murawę, to się ośmieszyłem, to się ośmieszam raz po raz. A wy jak? A wy jak? I to często powstrzymuje nas przed ruszeniem z miejsca, bo się nie chcemy sobą rozczarować, bo nie chcemy się wystawić innym na pokaz, a czasem nawet na pośmiewisko. Nie, to ja wolę siedzieć cicho, ja się nie wychylę, nie powiem nic, nie pomodlę się, nie ruszę, nie będę składać świadectwo, ja się zasklepię. Tylko że się zasklepiasz i następuje stagnacja. Ja gdy ruszam, wystawiam się na pośmiewisko, ale będę ruszał, bracia i siostry. Chcę wam to dzisiaj powiedzieć. I będę ruszał, i będę podejmował działanie, cokolwiek o mnie powiecie, jakiekolwiek będą krążyć o mnie opinie. Chcę ruszać z miejsca. Nie chcę stać w miejscu. Mogę się sobą rozczarować, a niech się sobą rozczaruję. Całkiem się sobą rozczarowałem już nieraz i niech tak będzie. Ale żeby Chrystus mógł we mnie żyć, On mi posyła impulsy, abym ruszał do przodu. I ciebie do tego zachęcam. Drugi wróg naszego postępu to lenistwo. Lenistwo. Gdy przychodzi myśl o aktywności, o podjęciu jakiegoś działania, choćby najprostszego w wierze, w życiu naszym codziennym, natychmiast wyłazi ten wróg i mówi: ty uważaj, bo jak się zdeklarujesz, to będziesz musiał. A ty nie lubisz musieć. Ty lubisz wolność, lubisz robić to, co się tobie podoba, co se chcesz. To leń śmierdzący wyłazi i zaczyna nas straszyć i nas zniechęcać do tego, żebyśmy ruszyli. Lenistwo to wróg postępu. Ilu ludzi mogłoby wspaniałe rzeczy osiągnąć, a tak tylko ciągle są pomiędzy tym, co nie udało się im zrobić, a tym, co marzą i są przekonani, żeby najlepiej zrobili, jakby zaczęli robić. Tak wygląda ich życie. Lenistwo. Lenistwo. Nie chce mi się. Bracia i siostry, mi się też nie chce. Powiem wam szczerze, wielu rzeczy mi się nie chce. Facetowi po 40 wielu rzeczy już się zaczyna odechciewać. Już mu się nie chce, już nie te siły, ale mówię wam, będę przełamywał moje lenistwo. Będę wstawał. Nie dam się temu wrogowi lenistwa, żeby mnie zatrzymał przed podstępem, żebym stanął w miejscu, żebym się stał konserwą, żebym stał się takim słupem soli. Nie, chcę iść do przodu. A ty? Nie dajmy się lenistwu. Jak jest gorąco, albo jak jest zimno, jak daleko, albo jak ciemno, albo coś, to się nam nie chce. Nie, to niech to nas nie zatrzyma. To tylko leń wychodzi, żeby nas zatrzymać przed wspaniałymi rzeczami. Pokonajmy tego wroga. Trzeci wróg postępu to różne limity i ograniczenia. Ach, to modne słowo, limit. Limit. Mamy budżet, tylko tyle możemy. Mamy tylko tyle czasu. Policzyłem sobie, wiesz, no miło, że macie takie wspaniałe pomysły i nawet wzięliście mnie pod uwagę. Tak się cieszę, że pomyśleliście o mnie, to słusznie, żeście o mnie pomyśleli, bo jestem dobry. No ale policzyłem sobie, wiesz, tak przejrzałem kalendarz. W tym roku nie mam czasu. No bo wiesz, na studia wieczorowe chodzę, bo wiesz, kurs jeszcze angielskiego, trzeba sobie podszlifować angielski, wiesz, no rowerkiem trzeba sobie pojeździć, bo tamto, wiesz, trzeba dbać o zdrowie i tak dalej. Nie mam czasu. Limit. Mam określone limity. Wiecie, to jest problem. To jest problem. Wielu ludzi nie potrafi w takiej sytuacji ruszyć z miejsca. Ruszyliby, marzą, chcieliby pracować dla Pana, chcieliby poszerzać swoje granice, chcieliby iść dalej, ale limit. Nie ma pieniędzy, nie ma czasu, nie ma środków i tak dalej. Nie zdążymy tego zrobić. Lepiej się nie zabierać. bo może nie zdążymy. Ach, ja też mam dużo limitów, bracia i siostry. Tak jak sobie pomyślę, to najbezpieczniej byłoby nic nie robić. Ale to by byłoby najgłupsze, co by można było zrobić, żeby patrzeć tylko ciągle na to, czy moje obliczenia, moje limity mi pozwalają, żeby ja coś zrobić. Ja będę łamał wszelkie limity, aby wykonać wolę Bożą, ponieważ Bóg jest ponad naszymi limitami i w swoim życiu On objawi swoją moc i cudownie cię poprowadzi i stwierdzisz, no zdaje się, czasu nie miałem, zdaje się, nie było na to pieniędzy, zdaje się, nie było możliwości, a Bóg poszerzył moje granice i zrobiłem i osiągnąłem z łaski Bożej to czy tamto. Czwarty wróg to ryzyko. Ryzyko to może się źle skończyć. Siedź lepiej w miejscu, nie ryzykuj, bo stracisz wszystko. Nie wychylaj się za bardzo. Znacie taki szept takiego doradcę? Ryzyko. Ryzyko. Widzę was na naszych twarzach to napięcie. Bracia i siostry, podejmujmy ryzyko dla Pana Jezusa. Jeśli przychodzi impuls, jeśli Chrystus wkracza w nasze życie, to nie ma tak naprawdę żadnego ryzyka, bo On jest wszechmogący, bo On nas może zachować, On może... Słyszeliśmy dzisiaj świadectwa. Powie ci, hamuj, i zdążysz zahamować i będziesz żył. Zawołasz, Boże, ratuj mnie, i ci ktoś w podeszwy ABS-y, jak brat Zdzisław mówił, założy i zatrzyma się w odpowiednim momencie. Nie bój się ryzykować, gdy jesteś w rękach Pana. O, nie ryzykuj, kiedy żyjesz bez Niego. Nie ryzykuj ani minuty dłużej, nie wychodź z tej kaplicy bez Jezusa Chrystusa, bo to jest straszne ryzyko. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, to możesz podejmować niesamowite pomysły i je realizować w Jezusie Chrystusie. W każdym bądź razie, bez ruszenia z miejsca nie ma postępu. Nie ma postępu. Kiedy człowiek rusza, będzie pojawiał się problem. I to jest to, co się w naszej duszy rozstrzyga. Chęć uniknięcia problemów sprawia, że zatrzymujemy się, stoimy w miejscu. Ale stojąc w miejscu, nie ma w naszym życiu żadnego postępu. Coś trzeba zdecydować, coś trzeba zrobić. Pan Jezus powiedział, nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój. Że tak będzie, wiecie, taki święta sielanka życia. Nie, przyszedłem przynieść miecz, rozdwojenie. Od tego czasu, mówi, będzie... dwoje poróżnione strojgiem, matka z córką, synowa z teściową, to się nie ma co dziwić, będą działy się rzeczy niesamowite. Pokój ten wasz, ten wasz błat, ten wasz porządek zostanie zamącony, zachwiany. No Panie Jezu, no co ty mówisz? Przecież jak po mojemu, to jak ty przychodzisz naprawdę do rodziny, do małżeństwa, do domu, to wszystko powinno być... Dzień dobry, witam. Tak, zgadzam się. Gdzie chcesz jechać, kochanie? Ile dajemy dzisiaj na ofiarę? Wszystko? Dobrze, wszystko oddajemy na ofiarę. Tak, jedziemy, tak, wszystko. Tak po naszemu, jak Pan Jezus. A Pan Jezus nam mówi, słuchajcie, przychodzę do waszego życia, aby zmienić się całkowicie. Stworzyć wam szansę rozwoju, prawdziwego rozwoju, postępu duchowego, wzrostu duchowego, byście się zaczęli stawać jak Jezus Chrystus. Ale uwaga! Jeśli się zdecydujesz, że będziesz stawał się jak Jezus Chrystus, to ci, mówi Pan Jezus, zacznie się rozdwojenie w twoim domu, wśród twoich najbliższych zacznie, miecz się pojawi w twojej rodzinie. Bo nie wszyscy będą chcieli tak jak ty. Bo im się nie będzie chciał, ty będziesz chciał, a oni nie będą chcieli. Zawsze będzie rozdwojenie, tak jak tutaj czytamy, jeżeli jeden miłuje Pana Jezusa ponad wszystko, a drugi ojca i matkę bardziej, no to co będzie? Będzie zgoda? Będzie napięcie. Mówi, jedziemy składać świadectwo o Chrystusie. No zaraz, mówi, ale przecież mamusia ma imieniny. Nie dzisiaj, na pewno nie możemy jechać, bo mamusia ma imieniny. A to jest świętość w naszej rodzinie. Już jest konflikt. Rozdwojenie. On jedzie, żeby składać świadectwo o Chrystusie, a ona jedzie do mamusi na imieninki. Rozdwojenie. To co to za wiara, co rozdziela męża od żony? Wiara chrześcijańska. Prawdziwa wiara chrześcijańska. Czasem ona nie ma w założeniu, żeby rozdwoić, ale w praktyce niestety ten, kto nie chce postępu, ten, kto nie chce rozwoju, ten, kto chce sobie w tym swoim porządeczku dalej trwać, oddziela się, rozdziela się. Prawda? Widzicie to? Widzicie to w Słowie Bożym, czy nie, bracia i siostry? Wymyślam coś? Czy tak jest w Słowie Bożym? Jeśli jeden chce, jak tutaj czytamy, wziąć krzyż na siebie i iść za Chrystusem, a drugi nie chce, miga się, nie chce brać krzyża. Będzie zgoda między nimi? Nie będzie. Będzie rozdwojenie. Będzie rozdwojenie. Jeden będzie szedł, uginał się pod krzyżem, a drugi będzie leżał na kanapie i sobie telewizję oglądał. Rozdwojenie. Jedno małżeństwo, dwoje będą na jednym łożu, jedno będzie wzięte, a drugie zostawione. Dwie mleć będą, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwóch, dwaj na polu będą, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Tak mówił Pan Jezus. Kiedy jeden chce zachować swoje życie i to czyni jakby główną wartością, nie ruszaj mi mojego życia, mojej rodziny, moich zwyczajów, mojej tradycji i tak dalej. A drugi mówi, jak poznałem Pana Jezusa, to wszystko uznałem za śmiecie, co było dla mnie wartością przedtem. Wszystko uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Wyrzekam się swojego życia, zapieram się swojego życia, zapieram się siebie samego, aby pójść za Chrystusem. Będzie zgoda między jednym i drugim? Będzie rozdwojenie. Będzie rozdwojenie. Pan Jezus powiedział, tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Nie gdzieś wiecie tam muzułmanie. Domownicy, ci najbliżsi nawet. Musi się okazać, mówiąc krótko, kogo bardziej miłujesz i o co ci naprawdę w życiu chodzi. Musi się to okazać, bo taka jest Boża droga, taka jest wola Boża. Pan Jezus chce to ustalić, kto jest Jego godzien. I Pan Jezus nie zejdzie na ustępstwa, wiecie, nie zrobi się tolerancyjny, taki, że no, widzę, że nie idziesz za mną, widzę, że mnie nie miłujesz ponad wszystko, ale cię toleruję. Tam mam dla ciebie miejsce w niebie. Nie ma miejsca w niebie dla kogoś, kto nie miłuje Chrystusa ponad wszystko i kto nie jest gotów wszystkiego zostawić i zaprze się swojego życia. Bracia i siostry, przyjaciele, bądźmy godni Pana. Tak jak to Pan Jezus nam powiedział, jak wezwał nas w tym tekście, bądźmy godni Pana, ruszajmy z miejsca, bądźmy gotowi płacić nawet tę dziwną cenę rozdwojenia. Tej ceny się czasem nie da uniknąć. To jest cena postępu. To jest cena rozwoju. Jeżeli nie będzie gotowości w nas do zapłacenia tej ceny, to najczęściej się to kończy stagnacją, zatrzymaniem się. I cóż mamy wtedy oczekiwać, jeśli przestaliśmy podążać do przodu, jeśli zatrzymaliśmy się w miejscu? Niech nas Pan tym błogosławi. Dziwna to jest cena. A dzisiaj chciałem o tym z wami porozmawiać, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy to zobaczyli w Słowie Bożym i żebyśmy liczyli się, że taką cenę, dziwną cenę postępu trzeba płacić w naszym życiu chrześcijańskim. Ale będziemy mieli wspaniałą nagrodę.
Bo jeśli on stwierdzi, że ty go miłujesz ponad wszystko, że zapierasz się samego siebie, że podążasz za nim, że płacisz każdą cenę ze względu na niego, to on cię uhonoruje, on cię wynagrodzi, on wywyższy cię pewnego dnia.